Dzisiaj druga część wykładu ojca Jacka Prusaka o godzinie 12:00 msza święta, na którą zapraszam. Będzie można przejść przez prezbiterium. Ojciec Jacek w tej mszy będzie z Marcin, ale ojciec Jacek powie nam krótkie słowo. To chyba wszystko.
Dziękuję bardzo.
Działa?
Działa. Ale może tak, myślę. Dziękuję, że Państwo przyszli w sobotę. Są różne inne rzeczy, które można robić w sobotę. Ja spróbuję jeszcze dopowiedzieć coś, co chciałem dopowiedzieć do tego, co było wczoraj, łącznie z odpowiedzią na jakieś jeszcze jedno pytanie. A potem, jak czasu zostanie, to ruszę jeszcze jeden temat. Ale bardziej mi zależy po interakcjach wczorajszych, żeby powiedzieć na pierwszej kolejności to, od czego zacznę. Bo ten wątek sprawiedliwości i miłosierdzia, on jest ważny i on jest trudny dla wielu osób, ale ubiegając fakty, jutro będziecie w kościele i będziecie składali wyznanie wiary. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad pierwszym zdaniem credo. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, a nie wierzę w Boga Wszechmogącego, który jest Ojcem. Jeśli dobrze zrozumiemy, co wyznajemy, że wierzymy w Boga Wszechmogącego tylko jako Ojca, to taki Bóg nie może wszystkiego. To nie jest wszechmogący Bóg, który jest Ojcem Jezusa. To jest wszechmoc Boga, który jest Ojcem wobec stworzenia. I wyobraźcie sobie takiego Boga bez miłosierdzia. Wyobraźcie sobie siebie jako własnych rodziców w stosunku do dzieci. Jaka jest wasza wszechmoc? Ograniczona jej wolnością. Oczywiście jest silna pokusa, żeby wykorzystać autorytet rodzicielski do ograniczania bądź złamania wolności. Ale dobry rodzic wie, że jego wszechmoc kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność jego dziecka. I że w tej relacji rodzic dziecko musi kiedyś sobie i jemu pozwolić na partnerstwo. Nawet jeśli w języku zostanie ojcze mamo, czy tato mamo, to jeśli dorosłe wasze dziecko będzie się w ten sposób odnosiło do was jak małe dziecko, to będzie to infantylne. To, czy przejdziecie z nim na ty, czy nie, to jest kwestia konwencji, ale kwestia postawy jest inna. Można mówić tato, mamo, będąc dorosłym, nie będzie to infantylne, i można mówić jako dorosły tato, mamo, i będzie to infantylne. Więc jeśli szukacie tego połączenia w Bogu tych dwóch atrybutów sprawiedliwości i miłosierdzia, to pamiętajcie, to jest wyznanie naszej wiary, że Bóg jest wszechmogący tylko jak Ojciec. I dlatego ponosi porażkę. Tylko że tą porażkę on sam jeden i jedyny może przekuć na zwycięstwo, czyli na dobro. Więc to powinno pomóc jeszcze w jednej istotnej rzeczy. Te badania, które mówią o tych obrazach Boga, mówią, że ludzie, którzy mają dobry obraz samego siebie, mają dobry obraz Boga. Że to jest bardzo silna korelacja. To znaczy, że z większym prawdopodobieństwem można założyć, że osoba, która będzie mówiła, że wierzy w Boga, który ją kocha, go kocha czy ją kocha, to jest także ta osoba, która ma dobry obraz samej siebie. I oczywiście to nie chodzi o dobry obraz samej siebie, odniesienie do siebie, szacunek do siebie, nie chodzi o idealizowanie siebie. Takie mówienie, ja jestem wspaniały, wspaniała i basta, wszyscy się na to muszą zgodzić, a jak ktoś się nie zgadza, to jego problem, nie mój. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że właśnie taki człowiek się nie poniża, kiedy zdarzają mu się błędy czy wpadki. I nie uważa, że w ten sposób czy przez to zasługuje na karę ze strony Boga. A to jest istotne, dlatego że te osoby, to są kolejne badania, które twierdzą, że mają dobrą relację z Bogiem, pomimo tego, że miały złe relacje z najbliższymi, często okłamują samych siebie. Bo Bóg nie jest w prosty sposób substytutem jakiejkolwiek nieudanej relacji w naszym życiu. Nawet jeśli my mamy takie fantazje. Nawet jeśli my byśmy chcieli, żeby tak było. Nie mogę polegać, czy nie mogłem polegać na rodzicach, bo jakoś mnie zawiedli. Nie mogę polegać na żonie, mężu czy partnerze, bo jakoś mnie zawodzą. Bo mogę polegać na Bogu, bo On mnie zawodzi. Ja pamiętam bardzo mocną wypowiedź jednego włoskiego księdza, który był odpowiedzialny za formację księży. Już to zdanie wypowiedział jako sędziwy człowiek, prawie trafił 80-latek. I on powiedział, że kiedy słyszał od księży albo od osób zakonnych, że wystarczy im miłość do Boga, to miał do czynienia z bardzo cierpiącymi ludźmi. Jak ktoś mówi, wystarczy mi miłość do Boga i miłość Boga, to jest najczęściej przykrywka dla dużego emocjonalnego cierpienia. To jest związane także z tym, że też pewnej rzeczy nie zauważamy. Na przykład na ślubach często sobie młodzi wybierają to czytanie z Księgi Rodzaju o tym, że niedobrze jest, żeby człowiek był sam. I księża mówią często, no nie tylko oni, i gęsto, że bez Boga człowiek będzie nieszczęśliwy. Ale proszę się przyjrzeć jeszcze raz temu czytaniu. Tam samotność człowieka diagnozuje nie człowiek, tylko Bóg, a człowiek jest w obecności Boga. I Bóg mu mówi, że widzę, że jesteś samotny. Że w pewnym sensie ja ci nie wystarczę. Ja tego nie wymyślam. Proszę jeszcze raz sobie sięgnąć do Księgi Rodzaju, do tego opisu. Samotność Boga w obecności Boga, samotność człowieka w obecności Boga diagnozuje Bóg, nie człowiek. To Bóg w cudzysłowie widzi, że człowiek potrzebuje kogoś podobnego do siebie, żeby nie odczuwać tej samotności. Więc puenta jest tego taka, że Bóg nie jest ani alternatywą dla ludzkich więzi, ani zagrożeniem. No ale żeby to właśnie tak przeżywać, trzeba mieć tą pozytywną czy bezpieczną więź z Bogiem i trzeba mieć szacunek do samego siebie. Bo oczywiście w Bogu spełniają się wszystkie nasze tęsknoty i pragnienia. W Bogu. Ale najpierw musimy przejść przez siebie. I wziąć na siebie ryzyko wchodzenia w bliskie relacje, które także nas zawodzą. A to, co warto, żebyśmy mówili Bogu, to nie, że On nam wystarczy i wystarczy nam nasza miłość do Niego, bo to jest często deklaracja bez pokrycia. Tylko żebyśmy się nie bali mówić Mu naprawdę wszystkiego, bo dobrze wiecie z własnego doświadczenia, że ludzi, których kochacie, nie mówicie wszystkiego. Z dwóch prostych przyczyn czy powodów. Bo jakbyście im naprawdę powiedzieli wszystkiego, moglibyście ich zranić i oni by odeszli. Albo jakbyście im powiedzieli naprawdę prawdę o sobie, to nie mogliby się wami rozczarować. My ludzi, których kochamy, najczęściej oszczędzamy z taką dawką prawdy o sobie czy o nich. Dlatego w życiu oprócz ludzi, których kochamy, potrzebni nam są przyjaciele. To odróżnia przyjaciela od osoby, którą kochamy. Tak? I zresztą dlatego święty Tomasz mówił, że relacje w Trójcy Świętej, to jest święto Trójcy Świętej, to są relacje przyjaźni, bo to są relacje partnerskie. W miłości może być asymetria. Ja mogę kochać osobę, która mnie nie kocha. Ale w przyjaźni, jeśli nie ma wzajemności, nie ma przyjaźni. Nie ma miłości bez intymności. Każda forma miłości zakłada intymność. Ale tylko przyjaźń zakłada partnerstwo. W miłości rodzicielskiej czy miłości małżeńskiej ona nie musi istnieć, co nie znaczy, że to jest dobre. Więc tu jest ważne, żebyście umieli patrzeć na siebie tak, jak patrzy na was Chrystus. Bo jak się pytamy, jak patrzy na nas Bóg, to jedyna odpowiedź, której możemy zaufać, to jest taka, jak patrzy na nas Chrystus. Jest takie mądre powiedzenie w jednej ze szkół psychoterapii, które mówi, bądź najlepszym niedoskonałym sobą, jakim zdołasz. Bądź najlepszym niedoskonałym sobą, jakim zdołasz. Bo jak ktoś sobie wyznaczy perfekcjonizm religijny w życiu, to będzie wiecznie sfrustrowany. Doskonałość, do której my jesteśmy wzywani, nie polega na tym, żebyśmy zaprzeczali swojemu człowieczeństwu, tylko żebyśmy je zaakceptowali. Natomiast religia, chrześcijaństwo, wiara powinna nam pomóc wewnętrznej przemianie, ale nie w anioła, czy w anielicę wewnętrznie, tylko po prostu człowieka, który potrzebuje Boga, ani się tego nie boi, ani się tego nie wstydzi. I który się nie boi i nie wstydzi Boga, którego w tej słabości i brakach akceptuje. I to jest ważna sprawa, bo to różnie wygląda. Tak jak wam wczoraj mówiłem, większość osób, które wierzy, że Bóg jest miłością, nie ma wewnętrznego odczucia, doświadczenia, że Bóg ich lubi. Lubi. Sami się zapytajcie, czy naprawdę moglibyście szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Z własnego doświadczenia w życiu wiem, że Bóg mnie lubi. Nie, że ktoś mi to mówi. Teraz jakiś ksiądz wam to mówi. Tylko, że wy wiecie, że tak jest. No, ale żeby się o tym przekonać, trzeba Bogu dać szansę. I to jest związane właśnie z tym, żeby pozwolić także na to, żeby Bóg odzierał nas i oczyszczał z takich toksycznych, demonicznych obrazów, jakie na Niego naklejamy. I ktoś tutaj zadał mi pytanie, kiedy trudności życia stają się szansą dla wiary. Wtedy, kiedy się te trudności zaprosi Boga, to jest najprostsza odpowiedź. Są badania, które właśnie mówią, że ludzie po traumach czy trudnych doświadczeniach życiowych albo tracili wiarę, albo jeśli weszli głębiej w tą wiarę, to tak jak wam wczoraj mówiłem, nie tylko wrócili do równowagi, ale dojrzeli. Jest takie prawo niepisane w terapii, które mówi, że jeśli staniemy na wyboru wobec alternatyw i nie wiemy, co wybrać, wybierzmy to, co jest trudniejsze, bo to nas rozwinie. A to ma związek nie z jakimś ascetyzmem i odbieraniem sobie prawa do szczęścia czy do przyjemności, tylko z przezwyciężaniem czegoś, co się nazywa tendencją do unikowego, tendencją nawykowego unikania. Kiedyś zrobiono takie metaanalizy badań nad różnymi problemami emocjonalnymi i zadano sobie pytanie, czy jest coś, co łączy różne problemy emocjonalne, różne diagnozy psychiatryczne. I stwierdzono, że to jest jedna rzecz. Właśnie ta tendencja do unikania nawykowego. Wszystko, co robimy, aby pozbyć się uczucia dyskomfortu, blokując je, unikając go, zaprzeczając mu lub uśmierzając je. Nasza naturalna tendencja na coś, co sprawia nam przykrość, cierpienie czy ból, jest taka, żeby tego unikać. To jest naturalne. Zwierzęta też to mają. Tylko problem polega na tym, że większość rzeczy, które pomaga nam szybko poczuć się lepiej, na dłuższą metę powoduje, że czujemy się dużo gorzej. I wtedy ludzie trafiają na terapię. Ludzie nie trafiają na terapię w momencie, w którym nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tylko w momencie, w którym wszystko, co próbowali ze sobą zrobić, nie przynosi pożądanego rezultatu. Nikt nie przychodzi na terapię o tak za pierwszym razem. Dlatego, że my w większości przypadków żyjemy z różnymi problemami. One nas duszą, ale dopiero jak nas duszą albo za mocno przyduszą, wtedy szukamy pomocy. I tym wspólnym problemem jest to, że my się uzależniamy od rzeczy, które nam dają komfort, taki psychiczny. Jest coś, co mnie dołuje, to ja o tym dołku szybko próbuję zapomnieć i znajduję różne substytuty, tak? I to jest szereg rzeczy, dzięki którym poprawiamy sobie samopoczucie. Tylko problem polega na tym, że to pomaga raz, drugi raz, a potem się od tego uzależniamy, nie rozwiązując problemu. I w mechanizm poprawiania sobie nastroju staje się problematyczny sam sobie. I dlatego tu jest ważna umiejętność przyjmowania swoich błędów i przeżywania swoich ograniczeń i swojej słabości. Każdy z nas ma. I ważne jest, żeby umieć to przyjąć, a nie żeby z tego powodu się poniżać. Bo jaki to ma cel religijny, że to nie była czysta psychologia, czy tylko jakieś porady psychoterapeutyczne. Jednym z takich wykładów, to jest zresztą mądra książka, tak na marginesie wam to polecam, Wielkie tematy teologii. To jest zapisane kilka spotkań z zaproszonymi duchownymi w Polsce na takich 6 głównych tematów i ważnych tematów, dlaczego wierzyć, po co Bóg, po co Kościół i tak dalej. Takie fundamentalne kwestie. I ksiądz Grzegorz Szczelczyk tak zakończył swoją prezentację. Powołując się na drugi rozdział z Koryntian, wiersz 5-19, w którym święty Paweł mówi tak: w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. I tak skonkludował cały ten swój wykład. Chrześcijaństwo to sztuka nawracania się wobec ofiarowanego przebaczenia. Jezus wyraźnie odcinał się od klasycznego myślenia religijnego, zgodnie z którym grzesznika należy odrzucić bez żalu, bo sam jest sobie winien. Głosił, że Ojciec szczególnie kocha niewiernych, upadających i stawia pytanie, które mu zadano: po co zatem Kościół? I odpowiada: żeby zapraszał do wnętrza tego doświadczenia. Kościół istnieje, by pomagać w przyjmowaniu przebaczenia. I po to wam jest potrzebny Kościół. I po to nam jest potrzebny Kościół. I po to Kościół jest potrzebny światu. Nie żeby straszyć Bogiem. Bo to jest krótkotrwałe rozwiązanie. Tylko po to, żeby człowiek wszedł w doświadczenie przebaczenia. Bo teraz mamy szereg problemów związanych z tym, że my nie żyjemy w kulturze poczucia winy, tylko w kulturze wstydu. Niektórym się wydawało, że jak się uwolnią od religii i uwolnią się od Boga, to sobie poradzą z nerwicą, bo nie będzie poczucia winy. Ale takie uwalnianie się od Boga czy religii sprowadza innego demona. Narcyzm. Olbrzymi lęk przed tym, jak mnie ocenią. Jak mnie widzą. Co o mnie powiedzą. I mnóstwo jest ludzi, którzy szukają teraz pomocy psychologicznej nie dlatego, że mają wielkie dylematy sumienia, bo Kościół naucza jedno, a oni robią drugie. Oczywiście tacy są. Ale większość ludzi, zwłaszcza z młodego i średniego pokolenia, już nie ma takich dylematów. A jednak ma wiele problemów. Bo te problemy biorą się nie z poczucia winy, tylko z poczucia wstydu. Jeśli ktoś wierzy, że Bóg go kocha, nie będzie miał takich problemów. To nie znaczy, że nie będzie odczuwał wstydu, gdyby mu tego brakło, nie byłby w pełni człowiekiem. Ale to nie będzie wstyd, przez który będzie się chciał, jak to się mówi potocznie, zapaść się pod ziemię. Ale tylko w momencie, w którym człowiek doświadcza przebaczenia ze strony Boga, oszczędzony mu jest taki wstyd. Bo w miejsce tego wstydu pojawia się skrucha. To, co mówiłem wczoraj, że w stosunku do Boga nie jest ważny lęk. Co to znaczy w ogóle, na przykład, ma się bać Boga? Co to niby ma znaczyć? Bój się Boga. No ten, kto lekceważy Boga, to jest umysłowo ograniczony. Przy założeniu, że wierzy, że On istnieje, bo co innego to jest ateist. Ale jeśli wierzy, że Bóg istnieje i go lekceważy, no to jest umysłowo ograniczony. Natomiast jeśli ma w sobie bojaźń, to dlatego, że jest także świadkiem we własnym życiu przebaczenia. I taki Kościół nam jest potrzebny. I takiego Kościoła potrzebuje świat. No i kwestia jest właśnie tego, że jeśli taki Kościół nam jest potrzebny, no to każdy z nas musi być świadkiem przebaczenia. Tutaj psychologia, zwłaszcza psychoanaliza, jest bardzo sceptyczna, bo podkreśla przynajmniej w niektórych swoich nurtach, że pierwszym impulsem dziecka w stosunku do tego, kto go kocha, to nie jest miłość, tylko zemsta. Nie, że nie mamy w sobie naturalnej tendencji do przywiązania i do miłości mamy, to ma każdy niemowlę, inaczej by nie przetrwał. Ale zobaczcie, co się dzieje z niemowlęciem, kiedy frustrowane są jego potrzeby. Jeśli nie może mówić, bo nie ma jeszcze wykształconej mowy, chociaż ma język, to krzyczy i płacze. Ale obserwowano takie zachowanie dzieci, które po prostu jakby mogły, to by zabiły. I wiecie, że najbardziej niebezpieczne istoty na kuli ziemskiej to są dwu-trzyletnie dzieci. Bo one są najbardziej agresywne. Nam się wydaje, że najbardziej agresywni są dorośli. Nie, dzieci w pewnym przedziale wieku. Tak? Więc tu nie chodzi o odmalowanie jakiejś pesymistycznej wizji człowieka, tylko o pamięć o tym, że w każdym z nas silnie istnieje tendencja do zemsty. Niech nas tylko ktoś skrzywdzi albo coś, co jest dla nas ważne, bądź kogoś, kto jest dla nas bliski, bądź ważny. Odwet to jest za małe słowo. My chcemy zemsty. Dlaczego ludzie chcą, i to się powołując także na wiarę, powołując się na chrześcijaństwo w Ameryce Północnej, domagają się wyroków śmierci. W Polsce zresztą też. Co zmieni śmierć kogoś, kto komuś odebrał życie? Co to zmieni? Życia nikomu nie przywróci. A ludzie potrafią iść z Biblią w ręce i mówić, że tylko na tym polega sprawiedliwość. I tylko w ten sposób może być lepiej. Życie za życie. Dlatego, że głęboko, głębiej niż ich wiara czy religia, siedzi tam ta tendencja, żeby się zemścić. I dlatego największym gestem Jezusa zrywającym z wszelkimi wyobrażeniami dotyczącymi Boga było to, że kiedy On umierał na krzyżu, nie złorzeczył, nie domagał się odwetu, lecz przeciwnie, prosił Boga o przebaczenie. To nie dla siebie, tylko dla tych, którzy zgotowali mu taki los. I siła chrześcijaństwa polega w tym geście. Siła chrześcijaństwa bierze swoje źródło z tego momentu. I jeśli Kościół ma wnosić coś, co jest w stanie zmieniać oblicze tej ziemi, to właśnie to. A dobrze wiemy, że jest to trudne. I nie zrobimy tego po własnych siłach. Dlatego ważne, żeby umieć się wkorzenić w to doświadczenie Jezusa. I tu jest oczywiście głębszy problem tego, że my jako chrześcijanie często wzywani jesteśmy do przebaczenia i mamy z tym olbrzymi kłopot. Bo jak mnie ktoś skrzywdził, to naturalną tendencją nie jest mu przebaczyć, tylko naprawić wyrządzone zło. Ale tu nie chodzi o tanie przebaczenie, tylko o zrozumienie jednego faktu, że co nam zostaje, jeśli nie przebaczymy. Zostaje nam piekło. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlatego tak ważne jest, żeby od przywiązania do Boga przejść do zaufania Bogu. Żeby w sytuacji, w której my się znajdziemy na krzyżu, bo ktoś nam wyrządził niesprawiedliwość, żebyśmy to doświadczenie umieli objąć przebaczeniem. No i oczywiście to jest wezwanie do tego, trzeba dorastać, to jest łaska. Ale to jest ten horyzont, o którym musimy pamiętać. Tylko, że łatwiej jest otworzyć się na tą łaskę i wejść w takie doświadczenie, kiedy Boga nie traktuje się jako swojego osobistego wroga. Albo sojusznika w walce z jakimś wrogiem. I taki Kościół jest Kościołem Jezusa. Wszystko inne jest atrapą. I jak ktoś mądrze powiedział, Ewangelię mamy ciągle przed sobą, bo myśmy o tym zbyt szybko zapomnieli. Więc dojrzałość w wierze polega na takiej ewolucji. I ostatecznie polega na takim powierzeniu się Bogu, w którym nawet ciemność nie jest dramatyczna. Jest takie, może to Was zainteresuje, jest autobiografia Ricka Claptona, wyszła po polsku chyba kilka lat temu, którego nazywali, często był pisany Bóg muzyki, bo tak jest wybitnym kompozytorem i gitarzystą, całkiem niezły na wokal. Ale jak ktoś zna jego życiorys, no go szczerze w tej książce opowiedział, jak on się zmagał z alkoholizmem przez wiele lat. Jest taka, ja w tej chwili nie pamiętam tych słów, ale jest taka jego pieśń, którą on stworzył, kiedy po raz kolejny był na odwyku i był bliski załamania i wtedy na kolanach napisał pieśń, która jest pieśnią do Matki Boskiej. Taką modlitwą jego osobistą. I on mówi, że w którymś momencie, tak jak każda zresztą alkoholik czy osoba uzależniona, no w którymś momencie musiał klęknąć i to fizycznie klęknąć, żeby uznać swoją słabość. I wtedy, kiedy oddał kontrolę nad swoim życiem, paradoksalnie tą kontrolę zyskał. I jedno z najbardziej przejmujących fragmentów tej jego opowieści było takie, że oczywiście on wtedy też głębiej otworzył się na Boga, w którego jakoś tam wierzył, ale to była taka wiara kulturowa. Ona się nie bardzo przekładała na jego życiowe wybory. Którymś tam już, to był już drugi jego związek, każdy miał dzieci, także nie bardzo się sprawdzał jako ojciec, zresztą jako mąż i partner też. No ale to był jego moment przełomowy. I potem jest tam taki wstrząsający fragment, w którym on mówi, że jak już był w tym chyba drugim związku, czy w trzecim, już nie pamiętam w tej chwili, ale był w tym związku, w którym wreszcie poczuł, że kocha i jest kochany i w tym związku miał małe dziecko i to małe dziecko wypadło z okna i zmarło. I to było już po tym jego nawróceniu. I on pisze, że pojechał na to spotkanie grupy AA i opowiada o tym swoim bólu. I na koniec przyszła do niego kobieta i mu mówi: dzisiaj Pan mi odebrał ostatni powód, żebym odebrała sobie życie. Bo ona z jakichś tam swoich powodów egzystencjalnych stwierdziła, że już nie jest w stanie udźwignąć cierpienia, z jakim się zmaga i najlepszym rozwiązaniem będzie samobójstwo. Jak on powiedział o sobie, jak cierpi, kiedy w taki sposób zupełnie bezsensowny stracił dziecko, które kocha, na dodatek i on i żona mieli poczucie winy, bo ono wypadło z okna, ktoś czegoś nie dopilnował. I że w tym tak tragicznym momencie dla jego życia się nie załamał, to był także świadkiem tego, co znaczy przebaczyć sobie różne błędy. I jak można być otwartym na to Boże przebaczenie, nie mając pojęcia, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. No Jezus umierając też nie miał pojęcia, dlaczego pewne rzeczy się dzieją tak, a nie inaczej. I nikt z nas nie ma pojęcia. Jak ktoś znalazł odpowiedź na pytanie, dlaczego na świecie jest zło i cierpienie, byłby geniuszem. Nie ma takiego. My mamy mniej lub bardziej przekonujące dla nas odpowiedzi, dlaczego tak jest, a nie inaczej. I one nas przekonują do momentu, w którym nie spotka nas cierpienie. A weryfikują się dopiero w momencie, w którym to cierpienie pokazuje, na ile te odpowiedzi są naszymi odpowiedziami. Więc dojrzałość to jest właśnie to. Kiedyś Freud powiedział, że dojrzałość albo zdrowie psychiczne to dwie rzeczy. Zdolność do pracy i do kochania. I tak jest. To jest najbardziej trafna i najkrótsza odpowiedź tego, czy jest zdrowie psychiczne i czy nie zdejrzało się emocjonalnie. I w wierze jest podobnie. Można religię potraktować jako przestrzeń, w której się dojrzewa i staje się sobą, albo potraktować jako protezę. Człowiek się chowa przed światem i Bogiem i ostatecznie chowa się przed sobą. I Jezus nie zostawił i nie ma jakichś wielkich opisów, jakbyśmy chcieli na podstawie Ewangelii zrekonstruować, co to znaczy być osobą dojrzałą. Ale jest jedno wyraźne tam kryterium, że jest to osoba, która potrafi żyć poza sobą, nie będąca wyłącznie skupiona na osobistych potrzebach. I to jest tak na marginesie, czy na dopowiedzenie tego, co wczoraj. Więc jeśli nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić, zróbcie to, co jest trudniejsze. A teraz jeszcze coś takiego, co jest kontynuacją właśnie tego, co zrobić ze sobą, kiedy człowiek się znajdzie w miejscu, w którym uważa, że nie ma żadnego wyjścia. W świętej pamięci profesor Zenomena Pużek, to była taka znana polska psycholożka, napisała kiedyś taki podręcznik psychologii pastoralnej i tam, podejmując problematykę kryzysów religijnych, napisała: kryzysy religijne są to kryzysy sui generis, podobne do kryzysów związanych z procesem przekształcania osobowości w kierunku większej dojrzałości. Ale są jednak inne, gdyż przebiegają na dwóch płaszczyznach, naturalnej i ponadnaturalnej. Kryzysy religijne rozpatrzyć można z punktu widzenia doświadczenia religijnego, bo są z tym doświadczeniem związane. Związane są podwójnie. Po pierwsze, jako kryzysy wiary, cechujące się różnymi wątpliwościami, zwątpieniami, niewiedzą, rozbieżnością pomiędzy wiedzą teologiczną a nauką, i po drugie, jako kryzysy wynikające z trudu rozwoju własnego życia religijnego i duchowego. Przyczyna kryzysu religijnego nie zawsze umieszczona jest w sferze psychologicznej, nie wynika zawsze ze słabości rozumu, uczuć czy woli, nie wynika też z cech temperamentalnych i bogactwa emocjonalnego jednostki. Może mieć przyczynę ponadpsychologiczną albo pozapsychologiczną. I odwołuje się w tej taksonomii, ona wyróżniła różne kryzysy religijne i na końcu mówi o kryzysie nocy ciemnej. To jest oczywiście pojęcie zapożyczone od świętego Jana od Krzyża, by opisać taki rodzaj oschłości, który można opisywać językiem psychologicznym, czy wręcz językiem psychopatologii, a jego źródło nie tkwi patologii, tylko w tym, jak się zmienia relacja człowieka do Boga. Jak Bóg wchodzi w inny sposób, w głębszy sposób w życie człowieka. I ona nie podaje tam w tym podręczniku przykładu, jak mógłby taki kryzys wiary, będący wręcz kryzysem mistycznym, wyglądać. Ale ja bym chciał przytoczyć świadectwo pewnej terapii, w której kryzys tego typu się pojawia, bo to są kryzysy coraz częstsze, tylko niektóre osoby albo szukają innych metafor na ich opisanie, albo boją się używać takiej metafory, bo uważają, że noc ciemna to jest dla mistyków czy świętych, nie dla zwykłych, przeciętnych zjadaczy chleba, którzy chodzą do kościoła, modlą się, no ale gdzie im tam do jakichś wyżyn mistyków. Posłuchajcie tej historii, umownie tego pana nazwijmy na przykład, niech będzie Martinem, jakkolwiek, to nie jest jego imię prawdziwe. Na terapię zgłasza się Martin, 44-letni mężczyzna, skarżąc się na dojmujące poczucie znudzenia, pustki i osamotnienia, pomimo szczęśliwego małżeństwa, dobrych warunków ekonomicznych i wielu przyjaciół. Mówi, że najtrudniej przychodzi mu radzić sobie z bezsennością, lękiem i depresją, które wiąże z utratą wiary w obecność Boga. Z zawodu jest nauczycielem, ojcem dwójki dzieci. Pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem 7 lat temu, ale od 3 lat jest w nowym związku. Po rozwodzie brał udział w terapii krótkoterminowej. trakcie wywiadu takiego diagnostycznego podkreśla, że ma dobre relacje z obojgiem rodziców i że jest szczęśliwy ze swoją nową rodziną. To małżeństwo, żeby było jasne, to małżeństwo pierwsze mu się rozpadło, bo akurat nie tak było, że to żona od niego weszła, co się też zdarza. No, więc on potem szedł w drugi związek. Obecnie coraz więcej czasu w trakcie terapii poświęca jednak milczeniu Boga. Przez całe życie towarzyszyło mu głębokie poczucie obecności i dobroci Boga i zaufanie, że kieruje jego życiem. Gdy był na studiach, myślał nawet o zostaniu księdzem. Przez cały czas brał aktywny udział w życiu religijnym i każdego roku wyjeżdżał na rekolekcje. Od wielu lat korzysta ze wsparcia duchowego, zaprzyjaźnionego księdza oraz kierownika duchowego, ale teraz nie są w stanie mu pomóc. Na początkowym etapie terapii jego terapeuta próbował umiejscowić religijne problemy Martina w kontekście struktury rodzinnej i zachodzących w niej procesów, ale ten mężczyzna coraz częściej mówił o egzystencjalnym lęku związanym z milczeniem Boga. Nadal bierze regularny udział w mszy i modli się codziennie, czyta również różne dzieła świętych, także mistyków, ale lektura świętego Jana od Krzyża czy pism innych teologów nie przynosi mu ulgi ani nie jest pomocna. Narasta w nim poczucie egzystencjalnej pustki, wyobcowania i utraty sensu życia. Swoje problemy postrzega w kategoriach kryzysu egzystencjalnego. Coraz bardziej jest rozczarowany postawą terapeutów ukrywających się za maską obiektywizmu. Chciałby, aby traktowano go poważnie, zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i duchowym. A jego wiarę w istnienie Boga traktowano dosłownie, a nie reinterpretowano w kategoriach ukrycia się wewnętrznego obiektu w bezpieczną sferę przejściową. To są takie techniczne określenia, tego nie będę rozwijał. Jego terapeuta jest doświadczonym klinicystą, ale im dłużej trwa terapia, tym bardziej czuje się zagubiony. Z jednej strony zdaje sobie sprawę, że wypowiedzi pacjenta o Bogu nie można brać dosłownie, z drugiej, że nie może zredukować ich jedynie do jakichś wewnątrzpsychicznych czy międzyosobowych ukrytych procesów. I on, i jego pacjent zabrnęli w ciemny kąt. I teraz tak, ten człowiek, ten 44-letni mężczyzna dostał rozpoznanie depresji u osoby głęboko religijnej. Inni terapeuci pytani o to, co się tu dzieje, mówili, że to może być melancholia interpretowana religijnie. A jeszcze inni mówili, że być może to jest owa ciemna noc, duży, specyficzny kryzys wiary, który nie ma nic wspólnego z psychopatologią, tylko z obecnością Boga, która jest przeżywana jako pustka. I teraz ważne, żeby pamiętać o jednej rzeczy. Każdy z nas doświadcza takiej pustki. Niektórzy próbują jej zaprzeczać, starając się znaleźć w religii bardzo intensywne źródło samych pozytywnych emocji. Są pewne grupy religijne, także w Kościele katolickim, które w ogóle są na religijnym haju. A relacje z Bogiem traktują tak, jakby to była relacja z przyjacielem, który ma oczy, uszy, nos, dłonie i tak dalej. I jest na wyciągnięciu ręki. I każdą pobożną myśl i emocje traktują jako oznakę obecności Boga, co jest oczywiście naiwnością. Poczucie pustki jest konieczne, ponieważ Boga można doświadczać tylko poprzez pragnienie. A pustka rodzi się z braku. A pragnienie rodzi się z braku, przepraszam. To nie znaczy, że w życiu nie możemy doświadczyć w intensywny sposób obecności Boga. To tylko świadczy o tym, że będzie to doświadczenie przejściowe. I nawet najbardziej żywo przeżywane wizje bliskości Boga odchodzą. I jeszcze mogą zostawić większe poczucie wątpliwości niż pewności. A nawet jeśli zostawiają, nie zostawiają takiej wątpliwości, nie są gwarantem obecności Boga na wyciągnięcie ręki. Najbardziej dramatyczny i ostatni przykład tego doświadczenia macie w życiu Matki Teresy, świętej Matki Teresy, która przecież miała bardzo, nazwalibyśmy to mistycznym doświadczeniem, w którym usłyszała, co ma zrobić. Usłyszała, co Bóg od niej żąda, czego chce Jezus. Dlatego zmieniła zakon i zmieniła rodzaj pracy. Ona twierdzi, że ten głos usłyszała tak, jak ja teraz do was mówię. Pod wpływem tego głosu zmieniła swoje życie, a potem, jak wiemy z listów, które na szczęście nie spalił jej kierownik biurowy, całe większość swego dorosłego życia przeżyła w ciemnościach. Tak bolesnych, że także poddawano ją egzorcyzmu. Dobrze, tylko jeden Bóg wie, dlaczego z Matką Teresą działo się tak, a nie inaczej. Niektórzy dzisiaj próbują powiedzieć, czy może ona była w depresji, miała jednak taką strukturę charakteru, która była zamaskowana przez jej altruizm, przez jej posługę na rzecz innych, ale jako osoba, jeśli chodzi o charakter, była podatna na depresję. Czy może rzeczywiście to była taka noc wiary? No tylko, że noc wiary, jak się znowu przeczyta Jana od krzyża, nie ma polegać na tym, że się jest całe życie w agonii. A Matka Teresa w niej była. Więc o jednej rzeczy tutaj trzeba pamiętać. Bóg skroił historię naszego życia na swój własny sposób. Tylko On ma klucz do tych drzwi. Jak ktoś próbuje swoje życie sprowadzić do naśladowania świętych, to je wykrzywi. Święci mają być inspiracją i niczym więcej. Wsparciem, ale nic poza tym. Dlatego, że o tym, którzy będą dzisiaj na tej mszy, więc nie chcę za dużo mówić, bo tam jest pewien klucz dzisiejszej Ewangelii do tego. Ale to o to chodzi, żebyście pod koniec swojego życia, jeśli wam będzie dane umierać świadomie i przytomnie, mogli powiedzieć, że to było życie, którego nie zmarnowaliście. A nie, szkoda, że Bóg nie dał mi jeszcze jednej szansy. Ale żeby być gotowym na przyjęcie takiego doświadczenia, jeszcze raz wracam do tego, trzeba umieć przyjąć Boże miłosierdzie, dlatego że Bóg ocenia nasze życie nie według naszych kryteriów. I nie ma żadnych ideałów świętości. Jedynym punktem odniesienia jest Jezus. I to jest coś, co powinniśmy sobie wziąć głębiej do serca, bo ci, którzy nie wiedzą, a na nas patrzą, często zarzucają nam, że jesteśmy atrapami. Że my przeżywamy nie swoje życie. Wrzuceni w konwenanse, wrzuceni w szablony kulturowe, wrzuceni w wymagania religii. Możesz być taki, nie inny, masz się zachowywać tak, a nie inaczej. I tak to robimy, bo się boimy kary i czekamy na nagrodę. Tylko że Bóg nie chce mieć marionetki. I my nie będziemy świadkami Jezusa, jak będziemy się tak zachowywać wobec świata. No, ale żeby tak się nie zachowywać, to trzeba być gotowym na wejście w różnego rodzaju pustkę. A jednym z problemów, z którym sobie ludzie nie dają rady, to to, że potrzeby, że pragnienia zamieniają na potrzeby. No tak. Jest tylko kilka potrzeb, które muszą być zaspokojone, żebyśmy byli szczęśliwi. I żebyśmy żyli. Problem naszych czasów, bardziej niż wcześniej, polega na tym, że my wiele pragnień zamieniamy na potrzeby. Jest tylko jedno pragnienie, które mamy kultywować. Jest to pragnienie Boga. A potem robić wszystko, żeby innych pragnień nie zamieniać na potrzeby. Bo bez potrzeb nie da rady przeżyć. Ale zobaczcie sami, ile pragnień jest bez samych spadza. Ile pragnień dotyczących tego, co musi się stać, albo co musi się zmienić, żebyśmy byli szczęśliwi. To nie są potrzeby. To nie musi się stać. To są pragnienia. I dlatego jesteśmy nieszczęśliwi na własne życzenie. Bo sobie dajemy wmawiać, że bez czegoś nie będziemy szczęśliwi. Bo się dajemy wtłoczyć w jakieś kulturowe wyobrażenia, że musimy się zachować tak, a nie inaczej. To nie chodzi teraz, żeby było jasne, żeby wyjaśniam pewne rzeczy o jakiś tumiwisizm, hedonizm, promiskuityzm i w cudzysłowie rób ta, co chce. To nie o to chodzi. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, jeszcze bardziej się kontrolują i sami są do tego w stanie się przyznać. Dlatego mamy kulturę wstydu, a nie poczucia winy. Tu chodzi o to, żeby doświadczyć tego, że Jezus przyszedł po to, żeby nas wyzwolić, że to nie jest puste hasło. Bo to nie Bóg nas ogranicza. Ogranicza nas to, co jest wokół nas i co bierzemy za swoje. Tym elementem może być też religia. Dlatego nie wystarczy być religijnym. Trzeba być wierzącym. I dlatego Jezus miał najwięcej przeciwników wśród ludzi religijnych. Bo to przecież ludzie religijni chodzili za Nim i ciągle Mu coś wypominali. I ciągle go o coś podejrzewali. I ciągle mi się coś nie podobało. Ludzie bardzo religijni. My mamy stereotyp uczonego w prawie czy faryzeusza, że to jakiś hipokryta. Nikt z nas najprawdopodobniej nie byłby gotowy wziąć na siebie tyle nakazów i zakazów i według nich regulować swoje życie jak faryzeusz. I problem polegał na tym, że Jezus próbował im odwrócić hierarchię wartości, a oni na to byli bardzo oporni. Więc ta przestrzeń, w której rodzi się pragnienie Boga, musi być wolna także od legalizmu. Od takich biało-czarnych, sztywnych schematów, które ludzie religijni strasznie kochają. Strasznie. To nie znaczy, że nie ma dobra i zła, prawdy i kłamstwa. Tylko, że to się często tak krzyżuje w ludzkim życiu, że tylko jeden Bóg wie, co to naprawdę znaczy. I dlatego tak ważne jest przebaczenie, bo jeśli się tego nie dostrzeże w sobie, to się będzie z tym walczyło u innych. to nie jest tak, że każdy z nas umrze na krzyżu, choć każdy z nas ma w swoim życiu swoją Golgotę. Ale jeśli Jezus wzywał nas do tego i wzywa nas, to się nic nie zmieniło, żeby wziąć swój krzyż, o właśnie tak, nie, wziąć swój krzyż, po pierwsze, nie jego, na swoje ramiona, ale nie samemu, tylko z nim, to musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, jeśli chcemy być dojrzali religijnie, czy dojrzali wierze. Że krzyż nie jest synonimem zdolności do znoszenia cierpienia. Tylko krzyż jest synonimem tego, że na wzór Jezusa i za Jezusem cokolwiek stało się w naszym życiu, łącznie z upadkami i powstaniami, ma swój sens i jest oznaką naszej wierności Bogu. Krzyż jest oznaką wierności Bogu, nie oznaką zdolności do znoszenia cierpienia przed Bogiem albo dla Boga, już nie mówiąc zamiast Boga. I jeśli nas Jezus wzywa do tego, żebyśmy wzięli swój krzyż na swoje ramiona, to nie Jego krzyż. My nie zbawimy świata. Świat już został zbawiony. A dwa, żebyśmy się nie bali w tym wezwaniu, że to oznacza, że prędzej czy później spadnie na nas jakieś cierpienie, po którym Bóg pozna, czy my jesteśmy szczerzy w naszych deklaracjach. Bo większość osób się zatrzymuje w rozwoju wiary właśnie na skandalu krzyża, błędnie rozumiejąc krzyż. Bo im się wydaje, że to będzie oznaczało, że Bóg zesie na nich takie cierpienie, że będą w takiej agonii jak Jezus. No więc lepiej zostawić tego Boga gdzieś na boku. Niech On za bardzo nie wtrąca się w moje życie, bo ja tego nie chcę. Ja wierzę, że Bóg istnieje. Ja Mu będę składał hołd, ale niech On pozostanie daleko, bo ja, we mnie nie ma zgody na Golgotę. No tylko, że to nie o to chodzi. To nie Bóg powiesił Jezusa na krzyżu, tylko my. A to, dlaczego to się stało w taki, a nie inny sposób, jest być może najgłębszym świadectwem tego, że Bóg już nie mógł być bardziej solidarny z ludźmi niż w doświadczeniu takiej okropności. I pamiętajcie, jest ta scena z Kany Galilejskiej. Pierwszy publiczny cud Jezusa. Tak? Ludzie się cieszą, wesele, dobrze się bawią, piją i nagle brak wina. Kto by nie reagował? I co się dzieje? I Maryja mówi, że brakuje im wina, ale nie mówi Jezusowi, co ma zrobić. Ona tylko nazywa ludzki problem. Brakuje im wina. I resztę zostawia Jezusowi. I nasze doświadczenie krzyża, nasze doświadczenie pustki polega tylko na nazwaniu problemu. Bo rozwiązanie nie przyjdzie ani naszymi siłami, ani według naszej logiki. No i to jest to coś, co jest bardzo trudne, bo obojętnie jak nazwiemy na przykład problemy tego konkretnego mężczyzny, żeby przez to przejść, nie wystarczy wiedza z zewnątrz. Jego nie molało mniej przez to, że terapeuta dał mu diagnozę. Jego nie bolało mniej przez to, że czytał dzieła świętych czy mistyków. Bo jego po prostu bolało egzystencjalne odczucie braku bliskości Boga, który był obecny tylko w inny sposób. Bo my mamy tą fantazję, że my jesteśmy w stanie pomieścić Boga. Jak ktoś chce sprawdzić, czy to jest fantazja, czy rzeczywistość, to niech poczeka na takie doświadczenie pustki, takie doświadczenie braku. Ono nie polega na tym, że Boga nie ma. Ono polega na tym, że On jest tak blisko, że my nie jesteśmy w stanie tego objąć. Bo to przestaje być Bóg poruszeń i cudownych myśli. To jest Bóg, który jest Bogiem tak samo obecnym, jak był obecny w cierpieniu Jezusa na krzyżu. Nie był w zaświatach. Więc być może trzeba, no nie być może, na pewno, żeby przejść dojrzale różne kryzysy wiary i żeby przejść przez kryzysy wiary po to, żeby być dojrzałym, trzeba się także zgodzić na taką formę bliskości w swoim życiu. A tu pojawia się ten problem, że większość z nas nie odrzuca Boga, tylko stawia mu opór. I to, co jeszcze raz powtarzam, że Bóg jest wszechmogący jako Ojciec, oznacza, że będzie za nami chodził, tak jak w tej Ewangelii o tym miłosiernym Ojcu, czy powracającym w Synie, obojętnie jak to nazwiemy. On będzie wracał za nami. Bo On na nas czeka. Ale On nie przekroczy pewnego progu. I my musimy wyciągnąć także tą lekcję z tej postawy tego syna, który w żydowskich kryteriach sięgnął samego dna. Dla Żydów pobożny Żyd nie mógł się bardziej upodlić, zwłaszcza jeśli był mężczyzną, niż to, co zrobił ze swoim życiem ten młodszy syn. I chciał wrócić do ojca nie na zasadzie jako syn wraca do rodziny, tylko jak sługa, który wraca do Pana, bo wie, że jest sprawiedliwy. A ojciec odwrócił mu tą logikę. I to go zmieniło, ale popatrzcie, nie zmieniło starszego jego syna. Starszego jego brata i starszego syna tego ojca. Który ciłał przy ojcu od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli, czekając na zajęcie jego miejsca. I dlatego go tak bolało, że ten młodszy syn dostał coś, na co on nigdy w życiu nie liczył. On liczył tylko na to, że jako pierworodny zastąpi ojca, a nie, że może być tak kochany, czy może być tak kochany i jest tak kochany przez ojca, jak zobaczył to wtedy, kiedy wrócił jego młodszy brat. I my nie zastąpimy Boga. I nie o to chodzi, żebyśmy byli religijni po to, żeby coś takiego nam się przytrafiło, bo to jest niemożliwe. Ale ważne jest, żebyśmy umieli w sobie połączyć, bo my mamy, każdy z nas ma w sobie obie te tendencje, oba te pragnienia, obie te postawy w stosunku do Boga Ojca. Jest ta tęsknota za takim byciem przyjętym w słabości i pomimo słabości. Jest ta tęsknota za tym, żeby być w sposób szczególny nagrodzonym za wszelkie poświęcenia, wyrzeczenia i ofiary. Od nas zależy, co w nas wygra. Tutaj Bóg nie zadziała siłą. Tutaj Bóg działa jedynie z perswazją. I dlatego wracając do tego wątku, że dojrzałość to jest połączenie miłosierdzia ze sprawiedliwością. ale nie zamienianie się rolami z Bogiem. I po tym byli rozpoznawani pierwsi uczniowie Jezusa. I tylko dlatego chrześcijaństwo było tak rewolucyjne, a my to tracimy, im dłużej jesteśmy od tego wydarzenia Jezusa. Bo pierwsi chrześcijanie nie bali się zmieniać porządku społecznego w kontrkulturowy sposób. Ja niedawno czytałem taki fragment odkryty gdzieś w Egipcie, też zresztą niedawno, z II wieku, gdzie Egipcjanin, tylko Rzymianin, patrycjusz, udał się z grupą znajomych do Aleksandrii, do Egiptu, bo tam były robione jakieś prace budowlane, za którym im dobrze płacono. I właśnie ten odkryty list, ten dokument, jest listem, którym on wysyła do żony, która była w ciąży i spodziewała się dziecka. I ono się miało narodzić w momencie, w którym on jeszcze dalej był na tych pracach w Egipcie. A przy niej mieszkała matka, razem mieszkała też jej matka teściowa tego patrycjusza. I w tym liście jest coś takiego. Wyrazy miłości, pamięci do ciebie, do teściowej, jak bla bla, potem leci coś takiego, jak tęsknię za wami, wiecie, że odliczam dni do powrotu, już się nie mogę nacieszyć myślą, kiedy was zobaczę i się spotkamy. I teraz, kochana żono, jeśli urodzi się córka, to możesz ją zanieść na stopnie świątyni albo pozostawić sam sobie, co na jedno wychodziło. Znaczy, pozwolić jej umrzeć. Bo już mieli synów i jeśli to nie będzie syn, córka jest zbyteczna. Pisze to człowiek, który wyraża całą gamę bardzo intensywnych uczuć do żony, do teściowej, do dzieci, które w domu zostały. I równocześnie pisze, że gdyby urodziła mu się córka, to zostawia żonie swobodę do tego, żeby zostawiła to dziecko na pastwę losu. To znaczy pozwoliła mu umrzeć, bo nikt nie brał. Żadna bogata rodzina nie wzięłaby córki obcej na wychowanie, a biedoty nie było na to stać. Oni mieli wystarczająco swoich dużo dzieci, które szybko umierały, bo często były niedożywione. Tak? A chrześcijanie byli znani z tego, że tego właśnie nie robili. Że nieważne, czy chłopak, czy dziewczynka, ważne, że to jest dziecko na takich samych prawach. Że to jest ludzka istota. Dzisiaj mamy różnych innych marginalizowanych, których społeczeństwo wyrzuca na obrzeża. I jeśli my chcemy sprawdzić swoją dojrzałość, wierzę, zapytajmy się, jaki mamy do nich stosunek. Nie z jaką partią my się identyfikujemy. Nie kogo chcemy mieć za prezydenta. To nie ma wielkiego znaczenia. To się szybciej zmienia, niż my się starzejemy. Zapytajmy się, jaki my mamy stosunek do tych, których to społeczeństwo, także nasze katolickie społeczeństwo w większości, marginalizuje i wyklucza. I to jest kryterium tego, czy my jesteśmy uczniami Jezusa, czy nie. To jest to. Więc, bo może być tak, jak będzie z doświadczeniem Pascala. To jest bardzo pouczające, co mu się w życiu stało. Ja to lubię, bo on strasznie nie znosił jezuitów. Strasznie nie znosił jezuitów. To był genialny, jak wiecie, filozof i matematyk i logik. I I on nie cierpiał jezuitów za ich kazuistykę. To znaczy, że potrafili odwracać kota ogonem. Tak? Odwracali kota ogonem dlatego, że Kościół był tak opresyjny, było tyle nakazów i zakazów, że jeśli ktoś wierzył, że Bóg szanuje ludzką wolność, to tylko w ludzkiej wolności znajdzie grzesznika. A nie gdzieś na peryferiach jego egzystencji, tam gdzie on nie grzeszy, bo tam nie ma człowieka. To był zresztą dosyć istotny spór z dominikanami, ale to będziemy tu chodzili w te szczegóły. Tak. On bardzo sympatyzował z takim bardzo radykalnym nurtem katolicyzmu, bardzo surowym, takim wymagającym. I w którymś momencie przez swoje poglądy naraził się na krytykę ze strony kościoła tego hierarchicznego rzymskiego, nie tam jezuitów, bo jezuici niewiele mogli mu zrobić. I był okres, w którym nie mógł przystępować do komunii. I wtedy stwierdził, że może zrobić jedno. Może wziąć do siebie biedaka. To jest Chrystus, którego fizycznie może dotknąć. Potem wiecie, że jak umierał pod koniec życia miał... Znaczy pod koniec życia nie jak umierał, ale pod koniec życia miał bardzo silne takie doświadczenie mistyczne, które w ogóle przewartościowało wiele z jego wyobrażeń na temat Boga. Ale powiedział, że to jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Bóg patriarchów, a nie filozofów. No i o to też chodzi, że jak będziecie mieli poczucie, że Bóg jest nieobecny w waszym życiu, że Boga nie ma, zajmijcie się, zobaczcie Go tam, gdzie znowu nie widzi Go społeczeństwo. Zobaczcie Go na peryferiach. I to jest to wezwanie do dojrzałości Kościoła, przed którym stawia nas papież. Też idzie ze strasznym oporem. W Polsce to też już się przyjął mówić, że to jest jakieś lewicowe nastawienie papieża z Ameryki Łacińskiej. Tak jak on by się zmienił tylko dlatego, że przyszedł do Rzymu i został papieżem. To nie jest żadne podejście polityczne. To jest po prostu czysta taktyka. Więc dojrzałość wiary także polega na tym, im mniej nas gotowości do potępiania, im mniej nas gotowości do dzielenia ludzi, tym bliżej jesteśmy tego serca Boga, które objawiło się w Jezusie. I to jest dojrzałość. Dojrzałość wiary nie polega na intensywności przeżywania doświadczeń religijnych. Takie mają także ludzie niewierzący w Boga i co z tego. Dojrzałość polega na tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego jak siebie samego. Jak ktoś siebie nie lubi, jak ktoś sobą gardzi, jak jest w stanie spełnić to przykazanie. Jak nie będzie miał dojrzałej postawy w stosunku do Boga, to żeby spełnić to przykazanie, zacznie idealizować i ubóstwiać człowieka. Czym ostatecznie go skrzywdzi. Nie można oczekiwać od człowieka, żeby zajął w naszym życiu miejsce Boga. Żadna dwunożna istota nie jest w stanie udźwignąć takiego brzmienia. I to nie jest jej krzyż. Jeśli się nie będzie wierzyło i właściwie przeżywało wiary w Boga, to ta miłość będzie czystą utopią. Ona może być autentyczna, jeśli chodzi o deklarację, tylko niemożliwa do zrealizowania. Więc jeszcze raz, pamiętajcie, że dojrzałość nie polega na tym, żeby być kimś innym niż się jest, a ponieważ nie ma jasnej granicy między tym, co boskie, a ludzkie w nas, ze względu na wcielenie, bardzo często problemy religijne mogą maskować problemy emocjonalne i vice versa. No najprościej, jeśli ktoś jest przekonany, że istnieje wyraźna granica między zdrowiem a chorobą, to jeśli przyjdzie do niego osoba wierząca, którą ma depresję, to powie tak: depresja to jest problem twego mózgu. Tam jest jakiś brak równowagi chemicznej. Jeśli ty się upierasz, że to jest, ma powiązanie z wiarą czy z religią, to albo dlatego, że winisz za tą depresję Boga, że cię ukarał za coś tą depresją, albo nie chcesz się przyznać do tego, że jesteś rozczarowany tym, że religia ci nie pomaga w radzeniu sobie z depresją. Ale twoje życie wiary to jest zupełnie coś innego niż twoja choroba. Bo tak jak noc to nie jest dzień, tak dzień nie jest nocą. W takim podejściu zdrowie to jest brak choroby. No tylko czy da się tak podejść do problemów emocjonalnych człowieka? Tak można podejść do wszystkich innych zdrowotnych jego problemów. Z głową jest trochę inaczej. Po drugiej stronie są ludzie, którzy na takie skargi czuję pustkę, nieobecność Boga w moim życiu. To mnie naprawdę boli i nic nie pomaga. Powiedzieliby, że słuchaj, to nie jest żadna depresja. To, co ty przeżywasz, to czyste doświadczenie ręki. Dlatego, że jeśli spełnieniem człowieka jest więź z Bogiem, no to wszystko w nim dąży do tego, żeby ta więź się zrealizowała. Twoja depresja jest nieumiejętnością radzenia sobie z tą więzią, z tą relacją, ale to nie jest psychopatologia. To jest też skrajne podejście. Bo ono nie zakłada, że łaska buduje na naturze i ją doskonala, tylko że jest tym samym. Pomiędzy tymi skrajnymi rozwiązaniami jest takie, które mówi, że można mieć problemy psychologiczne zmagając się z kryzysami wiary. Można mieć kryzysy wiary i problemy psychologiczne. Albo problemy psychologiczne, ponieważ nie są właściwie rozwiązywane, prowadzą do kryzysu wiary. I z tym trzeba umieć pozostać. Ten terapeuta tego pacjenta dlatego dał się zapędzić emocjonalnie w róg, ponieważ uważa, że każde cierpienie można zamienić na słowa. I że jeśli człowiek doświadcza w swoim życiu pustki, to musi być ona znakiem niedorozwoju. Człowiek, którego podstawowe potrzeby są spełnione, nie przeżywa pustki, bo nie ma na niej miejsca. To jest nieprawda. I jedyne, co można zrobić w takiej sytuacji, to wytrwać. Do końca. I jest takie piękne powiedzenie, i tym zakończę, że mam jeszcze lepszy czas na cokolwiek, że ateista Freud w jednym z nielicznych pism poświęconych temu, jak się powinien zachowywać analityk w stosunku do pacjenta, przywołał takie powiedzenie takiego średniowiecznego medyka Ambrożego Paré, który tak kiedyś napisał, mówiąc o swoim posłudze, o tym, jak siebie rozumiał jako medyka. Ja opatrywałem jego rany, ale to Bóg go wyleczył. I ostatecznie wobec kryzysów religijnych, w sobie czy w innych, my tylko możemy przyjąć taką postawę. Opatrywać czyjeś rany, nie dając sobie, nie przypuszczając sobie prawa do wyleczenia kogokolwiek, bo to jest niemożliwe. I ową cierpliwość musimy zachować i w stosunku do siebie, i w stosunku do tych, którzy proszą nas o pomoc. Ja opatrywałem jego rany. Bóg go wyleczył. I ostatecznie to jest właśnie przesłanie Jezusa z krzyża i Jezusa zmartwychwstałego. No i kiedy problemy religijne stają się problemami emocjonalnymi, a trudności życia dylematami wiary, wtedy, kiedy nas po prostu dopada życie tam, gdzie jesteśmy. Tu nikt nie jest od tego zwolniony, ani przed tym uchroniony. I gdyby było inaczej, nie mielibyście Pisma Świętego, które w większości przypadków jest po prostu dialogiem człowieka z Bogiem, zranionego człowieka przed bliskim bądź nieobecnym Bogiem. A z drugiej strony człowieka, Boga wobec człowieka, który uczy go i odziera z jego niewłaściwych wyobrażeń na temat Boga. No i tyle. Nie powiem amen, bo to nie kazanie. Więc jak ktoś ma jeszcze, mam jeszcze chwilę czasu, to ja wam zostawiam mikrofon. To się zrobiło tak? A. Nie, nie, dobrze, nie. Zrobiło się tak cicho, ja depresyjnie. Spokojnie, to tak źle nie jest. Ktoś tam się dobija, czy co? Aha. Dobrze. Wielkie tematy teologii. To wydał niedawno Więź. To jest z jakichś spotkań, z takiego cyklu spotkań. To, i to jest na... nie, bo to jest praca zbiorówka. Tak? I to naprawdę, jak ktoś chce pogłębić swoją wiarę, to są takie tematy. Ksiądz Grzegorz Szczelczyk, po co zbawienie, po co Kościół? Ksiądz Robert Woźniak, po co Bóg, po co człowiek? Ksiądz Alfred Wierzbicki, po co moralność, po co sumienie? Ksiądz Andrzej Draguła, po co Kościół światu, po co świat Kościołowi? To są najważniejsze pytania.
Chociaż wydarzyć swój rok.
Więź i ten rok. I no, to są ludzie, którzy potrafią, to są naprawdę wysokiej klasy teolodzy, którzy na przykład potrafią mówić o poważnych tematach, pokazując, jak można, że tematy teologiczne są znaczące tylko wtedy, kiedy są egzystencjalne. I że można pójść do muzeum i się wiele nauczyć o Bogu bądź braku Boga. Można dobrze popatrzeć na piosenki Stinga albo Beatlesów i odnaleźć tam wiele treści teologicznych.
Wielkie tematy teologii.
Tak, wielkie tematy teologii. Tak? Nie ma tutaj o psychoterapii, ale dobrze, bo to nie da rady wszystkiego sprowadzać tylko do tego. Ale no, jak ktoś odczuwa potrzebę poczytania czegoś dobrego z teologii, to jest taka książka. No, więc ja robię jej reklamę, im, bo ich znam, i reklamę wydawnictwu, bo warto. Jak nie ma pytań, to albo was trzeba wypuścić, albo zachęcić na pójście na mszę, co jedno i tak wiąże drugie. Więc może tak zróbmy, żeby nie było takiego siedzenia, które już jest niekomfortowe. Tak?
No i właśnie tak mam do przemyślenia z tych rzeczy. Bardzo mi to poruszyło, że tam ktoś mówił, bo no, mierzę się z tymi problemami. One są też natury psychologicznej, no tak łączę te dwie rzeczy ze sobą.
Proszę pamiętać, są takie ciekawe badania, zresztą takie twarde badania, bo one są związane z obrazowaniem mózgu. Otóż badano mózgi osób wierzących, które deklarują, że mają bliską więź z Bogiem. I okazało się, że na poziomie mózgu, tak, mówiąc upraszczając, na pytanie o przyjaciela, realnego przyjaciela z życia, aktywował się ten sam obszar mózgu, co na pytanie, czy uważasz Boga za bliską ci osobę. Pamięta jest taka, że na poziomie mózgu Bóg jest więzią społeczną. Ale na poziomie umysłu to nie jest to samo, bo co zrobić, żeby Boga, który jest niewidzialny, nie jest zmysłowo obecny i dotykalny, przeżywać w taki sposób. Obrazy mózgu już tego nam nie pokażą. Pokazują tylko, że można przeżyć życie z istotą, która może nie istnieć, i mogą się aktywować te same regiony mózgu, które odpowiadają za relacje z fizycznymi osobami, do których mamy zaufanie. Tak? Więc oczywiście tutaj jest cała ta kwestia, o której tutaj rozmawiamy. Jak sprawić, żeby ten zapis mózgu był autentyczny. Tak, żeby on się mógł pojawić, bo nie u każdej osoby on się pojawi właśnie w taki sposób. A dwa, żeby był autentyczny, ale no tutaj no tu się trzeba zgodzić na to, że wiara to jest sprawa życia. No. I pamiętajcie, że być może jedną z największych przysług Boga, jakie nam wyświadczył, tylko nam z tym ciężko, to jest to, że nam się nie narzuca. Że być może to, w kierunku czego my ewoluujemy, właśnie polega na głębszym odkryciu tej prawdy. Że Bóg nie jest kimś, kto zapełnia naszą przestrzeń. Bóg jest kimś, kto gdyby się nie wycofał, nie mielibyśmy takiej przestrzeni. Natomiast w tej przestrzeni musimy się uczyć relacji do Boga na Jego własnych zasadach, ale wtedy co pozwala nam samym dojrzewać. Bo fundamentaliści religijni, obojętnie jakiej religii, nie mają w sobie zgody na to. Oni są w stanie poświęcić swoje życie, ale nie mają zgody na przestrzeń wolności. Ta przestrzeń jest dla nich zagrożeniem, i to postrzegają jako zagrożenie dla społeczeństwa. I tą przestrzeń chcą na siłę wypełnić Bogiem. Nawet jeśli by to oznaczało, że oni sami poddadzą swoje życie. Odpowiedź Jezusa była inna. Jezus był w agonii, jak się dowiedział i już raczej wiedział, że co go spotka, to co go spotka, będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Nie udało się terrorysty. Pocił się krwią, nie dlatego, że miał jej w nadmiarze, tylko dlatego, że tak się bał. Także dlatego, że był tuż po bardzo intymnym, bliskim spotkaniu ze swoimi uczniami i nie chciał tego zostawiać. On siebie nie uważał za terrorystę, składającą ofiarę Bogu. No i ten przykład nam zostawił. Ta przestrzeń może być w naszym życiu ciemnością, może być w naszym życiu pustką, ale to jest jedyna przestrzeń, w której my z Boga nie robimy idola i sami nie stajemy się dziećmi. Więc nawet jeśli prędzej czy później dołapie was jakieś takie poczucie, taki dołek, no, gdzieś jest ten Bóg? Dlaczego On się nie ujawnia? Nie wpadajcie od razu w rozgoryczenie czy rozpacz. Może właśnie się nie ujawnia, nie pojawia po to, żebyście mogli w pełni być ludźmi. Żebyście się zgodzili także na wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, które ma siebie. Bo my często mylimy powołanie z tym, czym ono nie jest. Nam się wydaje, że są dwa stereotypy w Kościele katolickim dotyczące tego, że powołanie dotyczy niektórych, czyli dotyczy pewnych funkcji, to będzie ksiądz, zakonnica, zakonnik, albo pewnych funkcji społecznych, gdzie oprócz kompetencji trzeba zaangażowanie, to powiemy lekarz, nauczyciel. Prawdziwy lekarz, prawdziwy nauczyciel, prawdziwy ksiądz, prawdziwy zakonnik czy zakonnica, to są ludzie z powołania. Reszta inne, cała większość ludzkości ma tylko do wykonania takie albo inne zadania. Nie, powołanie to nie jest coś, do czego Bóg nas wpasował bez pytania nas o zgodę. Owszem, wejście w ten proces może tak wyglądać. Kiedy Bóg nam zostawia jakąś misję do spełnienia. Ale to nie jest to samo, co wezwał nas na casting i obsadził w rolę, z której z nami w ogóle nie konsultował. Żeby poczuć, że Bóg nam zostawia taką wolność, trzeba także zgodzić się na to, na taką pustkę. Inaczej szybko wejdziemy w jakieś stroje. Nagi cesarz to nie jest coś, co lubimy pokazywać światu. Więc tu każdy z nas jest na tej samej drodze, więc każdy z nas się zmaga, będzie zmagał z różnymi problemami, kryzysami wiary. No takie jest życie. No albo się na to zgodzimy, albo nie. Natomiast oczywiście, jeśli mamy jakieś problemy psychologiczne wzięte z innych doświadczeń życiowych, z innego kontekstu, no to one nam mogą utrudnić przeżywanie wiary. Tylko, żeby było jasne, bo tu też są takie dwa stereotypy, że jak ktoś jest święty, to jest psychicznie zdrowy i dojrzały, a jak ktoś ma problemy emocjonalne, nawet po problemy psychiatryczne, to jego religijność czy wiara jest psychopatologiczna, bo jest objawem. To są uproszczenia. Są święci, których spokojnie można byłoby zdiagnozować psychiatrycznie. Jak ktoś może powiedział chyba kiedyś już nie pamiętam o kim, czy to było o tym Labrette, to był taki święty, który wstępował do różnych zakonów i nigdzie nie wytrzymał, bo miał problemy. Ostatecznie miał problemy ze sobą, a inni mieli problemy z nim. Tak się ktoś nie jest oddzielony na osobowości. Ktoś, kto nie ma, nie widzi sobie problemów, widzą to inni. Ale on ostatecznie stwierdził, że chce swoje życie poświęcić Bogu w całości, więc jak go nigdzie nie przyjmują do żadnego zakonu, nie pozwalają mu zostać, to zostanie żebrakiem. I ktoś, ja potem jeszcze tam takie opracowanie, ktoś mówi, że rzeczywiście jak się weźmie pod uwagę te wszystkie wiadomości, które o nim pozostały, no to był człowiek z jakimiś mocnymi problemami psychologicznymi, ale ktoś powiedział jedno. Potrafił w całości Bogu oddać tą mniejszą część niedotkniętą patologią. Każdy z nas ma w sobie jakieś obszary psychopatologii. To nie ma tak, że dzielimy się na ludzi zdrowych i chorych. To jest na kontinuum. Święty może być człowiekiem z problemami. Może być nawet nieprzyjemnym człowiekiem. W sensie, że Maksymilian Kolbe nie był przyjemnym człowiekiem. Jego świętość nie polegała na tym, jaki był antysemitą. I co o nim mówiono we wspólnocie, kiedy był przyłożony. Był okropnym przyłożonym. Jego świętość polegała na tym, że w momencie, w którym mógł oddać swoje życie, żeby uratować cudze, to on to zrobił. Bez względu na to, jaki miał charakter. I tak jest w każdym z nas. W każdym z nas jest to coś, co Bóg chce, żebyśmy mu oddali na 100%. Zresztą się nie przyjmuje się. Przemiana duchowa nie polega na kosmetyce, że sobie coś zamalujemy i będziemy udawać, że jest inaczej. Albo będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy lepsi niż jesteśmy, albo będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy gorsi niż jesteśmy. Ale to jedno i drugie robi. Po prostu dajmy się Bogu przemienić tam, gdzie On do tego nas wzywa. Bo nikt nie powiedział, że święty to jest człowiek bez problemów, albo że wystarczy być bez problemów, żeby być świętym. Nawet Jezus mówił tak.